Witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Szlachetowicz i dzisiaj znowu będziemy mówili o Konfederacji. A dokładnie o wyborach prezydenckich, bo naprawdę, chociaż jeszcze nie zostały oficjalnie ogłoszone, no to tak naprawdę ogłoszone, że tak, teraz, już, zaraz będą wybory prezydenckie, no to się dzieje dużo, ponieważ w Konfederacji Braun mówi, że startuje. Znaczy, też tak nie do końca, bo mówi, że jeszcze tam, ale no startuje. Mamy oficjalnego niby kandydata, pana Mentzena. Mamy słaby jednak start pana Trzaskowskiego. No tyle punktów procentowych traci na samym początku. No i ten Nawrocki, który jakoś tak chyba okrzebł, ale gdyby był nie taki dobry, no to jeszcze może tam czeka go podmianka albo tych, którzy chcieli na niego głosować i go zamienią. No i dzisiaj o tym. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Obiecuję Państwu, że będziemy mówili o tym, jak jest.
Jak zawsze z panem
Tak.
profesorem. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, dziękuję za subskrypcję kanału. Zapraszam do tego, by właśnie subskrybować, żebyście podawali dalej, lajkowali, udostępniali. I po prostu komentowali to, o czym będziemy rozmawiać z panem profesorem. I również zapraszam do wsparcia. W opisie tego materiału jest klarownie napisane, jak można wspierać naszą działalność dziennikarską. Zachęcam do tego bardzo gorąco. To pozwoli w rozwoju kanału. Panie profesorze, zacznijmy jednak od tego, że Brown startuje. Czy to dla pana jest zaskoczenie?
Tak, jest to dla mnie zaskoczeniem. Ja uważałem, że Grzegorz Braun jednak nie wystartuje, dlatego że widziałem kilka jego wystąpień publicznych, z których wynikało, że nie jest przekonany co do tego, że to jest dobry pomysł. Dlatego raczej uważałem, że nie wystartuje, obawiając się, że w razie porażki i wygnania go z łona Konfederacji może zakończyć swoją karierę polityczną na pewnego rodzaju bocznicy. Dlatego wydawało mi się, że tego startu nie będzie i że jest to raczej skutek, cała ta atmosfera, skutek nacisków wyborców, którzy, to widać było, że czekają na tą decyzję o starcie. Ale mówiąc szczerze, wydawało mi się, że jak to sam określił, pamiętam na imprezie warszawskiej najwyższego czasu, że byłby to skok na główkę do basenu, gdzie nie ma dużo wody. Dlatego wydawało mi się, że należy to rozumieć jako niechęć do wystartowania. No, ale cóż, kości zostały rzucone, jak powiedział Juliusz Cezar, po czym rzucił chudą żonę.
Z tego, co dzisiaj miałem okazję usłyszeć na kanale Misja TV, raczej jest to wynik presji ze strony bliskich współpracowników całego środowiska Konfederacji Korony Polskiej, no i wielu, wielu innych osób, które gdzieś tam z Grzegorzem Braunem mają kontakt. No, chyba pan Mentzen nie za bardzo i środowisko reszty Konfederacji przyjęło to, że jednak Grzegorz Braun będzie startował.
Ja powiem tak, odnoszę wrażenie, że ta reszta Konfederacji jest w znacznej mierze odpowiedzialna za to, że środowisko Grzegorza Brauna tak bardzo na niego naciskało, dlatego że sam Grzegorz Braun, tłumacząc, dlaczego się waha i tak dalej, no nawet to w programie u Moniki Jaruzelskiej powiedział, obawia się, że w ten sposób zostanie zaprzepaszczony dorobek nie tylko polityczny i ciężkiej pracy, iluś tam godzin, tygodni, miesięcy jego samego, ale również środowiska, które tworzy. No ale cóż, skoro środowisko zdecydowało się podjąć ryzyko, no to Grzegorzowi Braunowi groziła i inna z kolei rzecz, a mianowicie, że środowisko całe jego będzie bardzo zawiedzione tym, że nie wystartuje, straci entuzjazm i straci animusz i w takiej sytuacji samo się rozpadnie i rozejdzie. Więc mając do wyboru, bo ja tak oceniam tą decyzję, albo ryzykować, że środowisko się rozejdzie, co prawdopodobnie uznał za dosyć prawdopodobne, lub też ryzykować swoją karierę polityczną poprzez start, podjął decyzję, żeby no jednak postawić wszystko na jedną kartę, niż niż patrzeć, jak ze środowiska schodzi powietrze, i to mogłoby się skończyć dla korony dosyć kiepsko i fatalnie, na przykład w ten sposób, że działacze by odeszli, zniechęciliby się i rzeczywiście zostałby sam na sam z Mentzenem i Wiplerem, tak w ten sposób nazwijmy. Także podjął taką decyzję, jaką podjął, i tutaj myślę, że zresztą nie ukrywam tego, że to widzę właśnie w tym środowisku, czy to w rozmowach prywatnych, czy to w mediach społecznościowych, że jego zwolennicy są tą decyzją zachwyceni. Dlatego, że zwolennicy Grzegorza Brauna wcale tego nie ukrywają, że na Sławomira Mentzena i tak by w tych wyborach nie zagłosowali.
No właśnie, i tutaj jest jedna taka bardzo ciekawa rzecz, jeszcze a propos Konfederacji. Znaczy, co zastanawiałem się i pytam, jak to wygląda z punktu widzenia politologa, zawodowego politologa. Panie profesorze, ja mam takie wrażenie, jako odbiorca, który jako obywatel, który na co dzień interesuje się i mówi o polityce i pyta o politykę, że taka arogancja wobec w ogóle całego elektoratu Konfederacji była odrażająca, taka zniechęcająca do głosowania na Mentzena, bo jak tutaj wybraliśmy siebie w takich warunkach dosyć niedemokratycznych, a miało być demokratycznie, czyli miały być prawybory. Ci, co im, którym się nie podoba, to cicho, przepraszam za to powiedzenie, morda w kubeł, i ja tu startuję i koniec. I jak tak, gdyby nie dano szansy na tak naprawdę na coś, czym Konfederacja miała zaskakiwać, czyli tą świeżością w polityce, innością, pozytywną innością wobec tego, co było na arenie III RP przez całą właśnie całe ostatnie ponad 30 lat. Jak gdyby Mentzen zachowywał się jak typowy władca alias Kaczyński albo Tusk. Więc to było odrzucające i szczerze, jak się zastanawiałem, czy miałbym zagłosować na Konfederację, na kandydata Konfederacji, to w tym przypadku stwierdziłem, że nie za bardzo, bo skoro takie podejście ma ten kandydat, który się sam nazwał kandydatem i go tam w swoim gronie wybrano, no to z czym do ludu?
No tak, bo tu mamy dwie kwestie. Konfederacja powstała na bazie oddolnego, demokratycznego ruchu sprzeciwu części wyborców przeciwko klasie politycznej i stworzyła sobie sama tradycję, która ją dała jej duży rozgłos, a mianowicie tradycję, że istnieje coś takiego jak prawybory. I to nie na zasadzie, że wódz powiedział, że ma być, nie wiem, Trzaskowski ma wygrać, a Sikorski jest rzucony na pożarcie, żeby udawać demokrację. Tylko te wybory były jak najbardziej realne i prawdziwe. Ja pamiętam te prawybory w Konfederacji przed poprzednimi wyborami prezydenckimi. Dobrze je pamiętam, bo moja żona kandydowała w tych wyborach i sam byłem delegatem głosującym. Tam naprawdę do ostatniego momentu i do ostatniego głosowania nie było nic przesądzone, kto wygra. I tam się wszystko mogło wydarzyć. Tam mógł równie dobrze wygrać Grzegorz Braun, mógł wygrać Krzysztof Bosak i mógł wygrać jeden z nazwiska, którego się nie wymawia, ponieważ opuścił już Konfederację, gdzieś tam się przerzucił w inne rejony systemowe. I myślę, że wszyscy trzej do ostatka mieli duże szanse, aby wygrać te prawybory. Także elektorat Konfederacji je sobie cenił, bo to właśnie nie było to, że przyszedł Führer, wódz i podjął jakąś tam decyzję, jak to się dzieje w partii Donalda Kaczyńskiego, czy też Jarosława Tuska, jak to woli. Także to była nowość. To jest raz. Ludzie się poczuli oszukani, że im to zabrano. I wszystko się odbyło w 15-osobowej Radzie Liderów, czyli przy tak zwanym stoliku, który miał być obalany jako zasad. Druga rzecz, która w moim przekonaniu bardzo irytowała wyborców Grzegorza Brauna, to jest zmiana nie tylko, bym powiedział, poglądów, ale i elektoratu przez Mentzena, który w tej chwili razem z Wiplerem de facto objęli kierownictwo nad Konfederacją. I to jest akurat w moim przekonaniu prywatnym pomysł pana Wiplera, a mianowicie, aby kierując się różnego rodzaju wskazówkami sondażowymi, tam prawdopodobnie zapadła decyzja, że z tego elektoratu antysystemowego to się nie da wystrugać 15% i gdzieś tam dojść do władzy, na przykład zawrzeć koalicji z PiS-em, bo będziemy za mali. Dlatego trzeba zmienić elektorat partii. porzucić ten antysystemowy i rozpocząć, to zresztą próbowano w ostatnich wyborach parlamentarnych, rozpocząć wielką bitwę o elektorat młodych, bezideowych oglądaczy TikToka. I tam miała być stoczona bitwa, to był głównie oczywiście bitwa o elektorat trzeciej drogi. I jaki tego jest, i oczywiście to miało się odbyć poprzez odcinanie się od starego elektoratu, który złożony właśnie z płaskoziemców miał i tak nie mieć innego wyjścia i zagłosować na kandydata Konfederacji, chociaż w moim przekonaniu wiele z tych osób wcale by na Sławomira Mentzena nie zagłosowało, po prostu by nie poszło. Także tu się jakby te dwa elementy zetknęły, a jaki jest tego sens, to myślę, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski no teraz wyłuszczył na dniach nam, a mianowicie taki, że Sławomir Mentzen ma wziąć trzeci wynik, pożywić się kosztem trzeciej drogi Hołowni w tym przypadku i następnie ten elektorat zachęcić i do tego elektoratu rzucić hasło, że w drugiej turze głosujemy nie na Trzaskowskiego, tylko głosujemy na Karola Nawrockiego. No i to był jakby pomysł, aby Nawrocki w ten sposób wygrał drugą turę dzięki elektoratowi Mentzena. Pomysł logicznie spójny, ale to tak nie działa, że jak wódz powie, że teraz głosujemy wszyscy na Nawrockiego, to elektorat TikTokowy, posthołowniowy, że nagle obróci się napięcie, prawda, i od Hołowni zagłosuje na Nawrockiego zamiast Trzaskowskiego. To tak nie działa w polityce, ale politykom siedzącym w gabinetach czasami się to tak może wydawać. Ten elektorat TikTokowy, jak ja go nazywam, którym Konfederacja miała się pożywić kosztem trzeciej drogi, on w drugiej turze choćby Mentzen z Wiplerem krzyżem leżeli, on i tak by nie zagłosował na Karola Nawrockiego z tego powodu.
No dobrze, to teraz zajmijmy się tym gwarantowanym zwycięzcą. Pan Trzaskowski leci na łeb i na szyję. Dlaczego?
Odpowiedź jest banalnie prosta. Jeśli sobie zobaczymy wyniki z poprzednich wyborów prezydenckich, no to pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski przegrał te wybory z Andrzejem Dudą w drugiej turze. Przegrał je, chociaż mówiąc delikatnie, Andrzej Duda to nie był mocny kandydat. Naprawdę bardzo delikatnie mówimy ze względu na szacunek dla urzędu prezydenckiego. I wydawałoby się, że ja odnoszę wrażenie, że gdyby w tej drugiej turze wtedy z Andrzejem Dudą się, nie wiem, zmierzył Donald Tusk, to by go zmiótł po prostu z ringu. Ale Platforma wystawiła wtedy bardzo słabego kandydata, będąc przekonanym, że każdy już wygra z Andrzejem Dudą. Jest to słaby kandydat z bardzo prostego powodu. Znaczy to jest kandydat, na którego głosuje wyłącznie Warszawka i wielkie miasta, tak zwani młodzi wykształceni z wielkich miast i żyjący obsesją antypisowską, uważającym, że istotą liberalizmu, wolności, demokracji, Europy jest agenda LGBT, feminizm, prawda, i te rzeczy. No generalnie Rafał Trzaskowski dla przeciętnego Polaka i Polki to nie ma nic do zaproponowania i jest jakby związany z tą bardzo lewacką agendą światopoglądową, która daje mu w Warszawie zwycięstwo. Pewnie dałaby mu jeszcze, nie wiem, zwycięstwo w Krakowie, Poznaniu i na przykład, nie wiem, we Wrocławiu, ale jak już wyjedzie z tą agendą 10 kilometrów od miasta, no to tam automatycznie jakby to spada. No i Trzaskowski po prostu jakby w tej chwili no, zbiera to, co sam zasiał, to znaczy przesunięcia Koalicji Obywatelskiej czy wcześniej Platformy Obywatelskiej radykalnie w światopoglądową lewicę. Jest to program, który generalnie w Polsce nie jest akceptowany. Dlatego ja się spodziewałem zjazdu, mówiąc szczerze, Trzaskowskiego i to, że on dociągnie swoje zwycięstwo ewentualnie w drugiej turze do samego końca, mogło się udać tylko wtedy, kiedy kandydat PiSu będzie bardzo, ale to bardzo słaby. Na przykład gdyby to był Mateusz Morawiecki. Ja nie ukrywam, że bardzo źle oceniałem i krytycznie Karola Nawrockiego na samym początku, bo wydawało mi się, że zupełnie kompletnie nie umie przemawiać, występować i tak dalej. I podtrzymuje swój pogląd, że kompletnie nie umiał, ale widać, że się uczy. No i robi tutaj, bym powiedział, jeśli chodzi o wizerunek, naprawdę znaczące postępy. Dlatego nagle u Trzaskowskiego, no bym powiedział, nastąpił efekt trzęsących się gaci, polegający na tym, że z sondażu na sondaż spada, mimo poparcia liberalnych mediów. Do tego dodajmy, że współodpowiada on za politykę rządu, chociaż nie jest jego członkiem, no ale jako reprezentant tej partii politycznej odpowiada za politykę rządu. No i moje takie proste pytanie. Czy Donald Tusk po ponad roku sprawowanej władzy może pochwalić się jakimkolwiek sukcesem? No, dosłownie żadnym. To jest pasmo porażek. Wszyscy już widzą, że będzie tylko gorzej. Zaczyna się pesymizm wśród elektoratu, również Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście no jest grupa, która zagłosuje na każdego na zasadzie byle nie PiS, ale to nie jest aż tak liczna grupa, żeby dać zwycięstwo w drugiej turze. Dlatego w moim przekonaniu wynik drugiej tury jest mocno niepewny i być może nagle, tak jak to dzisiaj u siebie napisałem na X-ie, nagle media liberalne rzucą hasło znane nam już: Tusku musisz. Zresztą pamiętam, że gdzieś parę miesięcy temu, jak się pojawiła kandydatura Nawrockiego, to rozmawialiśmy u ciebie na kanale na ten temat i żeśmy obaj stwierdzili, że naszym zdaniem wcześniej czy później pojawi się to hasło: Tusku musisz, ponieważ Trzaskowski, nie uda mu się odciąć od swojego ultralewicowego światopoglądowo wizerunku i będzie go to ciągnęło w dół.
No tak, rzeczywiście jest, ale z drugiej strony, nawet jeśli Tusk go zastąpi, to przy tym, co się dzieje, zapowiedzi cenzury, wzrastających cen energii, no wszystkiego dookoła.
Masła.
Masła, bez wątpliwości, to jest naprawdę bardzo zła pasa i będzie jeszcze gorzej, bo za każdym razem, gdy jakikolwiek polityk rządzący otworzy buzię, jak nawet Tusk cokolwiek powie, to jest jeszcze gorzej. Więc czy Tusk jest gwarantem wygranej?
No ale przynajmniej uchodzi za silnego przywódcę w swoim elektoracie. Tylko ja powiem tak, ewentualne wystawienie Tuska i jego ewentualna wygrana jest równocześnie początkiem zagłady tego rządu. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk nie ma wicetuska, którego może zrobić premierem. Jak pamiętamy, jak Donald Tusk pojechał na komisarza, na przewodniczącego Komisji Europejskiej do Brukseli, no to partia właściwie mu się rozpadła i rozeszła w oczach, jak tam panią zrobił swoją koleżankę, prawda, szefem partii. No się okazało, że tam nie ma nikogo, kto jest w stanie go zastąpić, absolutnie nikogo. Dlatego on wie, że być może jest w stanie wygrać wybory prezydenckie, bo myślę, że jeszcze jest w stanie wygrać wybory prezydenckie, ale to oznacza zagładę rządu, ponieważ nie ma tam żadnego poważnego polityka, a będąc w Polsce prezydentem, nie da się równocześnie kierować rządem. No nie da się. Dlatego też można na czele rządu postawić tylko i wyłącznie jakiegoś figuranta czy figurantkę, no ale to będzie widać, że to jest figurantka i to jest figurant. Tam po prostu nie ma nikogo numer dwa w tej partii.
No nie ma, rzeczywiście. No jeszcze wcześniej był wcześniej Schetynesku.
Był jeszcze Schetyna to było tak, ale się okazuje, że to był bardzo sprawny gracz wewnętrzny, polityczny, ale jakby no, jako jego wizerunek, no to dramat był chodzący. I nie ma tam po prostu absolutnie w tej chwili nikogo i Tusk wie, że jeśli zostałby prezydentem, to partia przegra wybory parlamentarne. I teraz paradoks. Jak partia przegra wybory prezydenckie, to ten rząd może tego nie wytrzymać i ta koalicja może się rozlecieć i też przegra wybory parlamentarne. Także Tusk, jeśli te sondaże będą, no bo tam jeden czy dwa sondaże jeszcze nie robią, prawda, o niczym nie decydują, ale tych sondaży się kilka pojawiło, bodaj trzy, w których zanotowano znaczący spadek Trzaskowskiego. Jeśli ta tendencja będzie się nasilać i się będzie utrzymywać, to Tusk będzie tak naprawdę zapędzony, można powiedzieć, w dosłownie w kozi róg, w narożnik, nie mając dobrego ruchu. Może być premierem, może być prezydentem, ale bez żadnej perspektywy utrzymania się przy władzy. A pamiętajmy, że to dla Donalda Tuska nieutrzymanie się przy władzy to jest tragedia. Jeśli Jarosław Kaczyński z Zbigniewem Ziobrą wrócą do władzy, to tu już nie będzie żadnej litości, bo już wszyscy wiedzą, jak rządził Donald Tusk. Została złamana, nazwijmy, pewna umowa społeczna, że się nie rusza jakby przeciwników politycznych. No i tutaj on dobrze wie, że w chwili, kiedy straci władzę, grozi mu, mówiąc brutalnie, wyprowadzenie o 6 rano w kajdankach.
Całkiem możliwe. No dobrze, to teraz jeszcze jedno pytanie. Nawrocki, który, no okej, okay, jakoś sobie radzi, no ale gdzieś tam, coś tam, gdzieś przebąkują, że miałoby go zastąpić Morawiecki. Możliwe czy nie?
Na pewno Morawiecki w to wierzy, jest niezwykle aktywny. Ja nie mam telewizora, więc telewizji go nie obserwuję, ale w mediach społecznościowych, ja wiem, że to jest aż kuriozalne, no w tej chwili jest głównym obrońcą wolności słowa przed cenzurą państwową. Jest to oczywiście komiczne, ponieważ za jego czasów wiele portali prawicowych było bezprawnie blokowanych przez służby. Jedna sprawa została przecież już przez portal Najwyższy Czas wygrana sądownie i portal został, można powiedzieć, no, przywrócony i w tej chwili, z tego co wiem, redaktor naczelny złożył do prokuratury wniosek złożył wniosek o poszukiwanie sprawcy odpowiedzialnego za bezprawne wyłączenie portalu, czyli za zastosowanie cenzury, co było złamaniem nie tylko różnych ustaw, ale artykułu 54 Konstytucji, która wprost mówi, że cenzura jest zakazana w Polsce. Dlatego no, Mateusz Morawiecki jako obrońca wolności słowa brzmi absolutnie komicznie. To po prostu absolutnie komicznie, ale widać jego aktywność. Przy czym ja powiem szczerze, w moim przekonaniu w drugiej turze lepszy wynik uzyskałby Nawrocki niż Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki jest kandydatem do betonu pisowskiego, to znaczy do betonu, który zagłosuje na każdego, kogo wskaże prezes, ale wszyscy ludzie, którzy nie zaliczają się do betonu pisowskiego, nawet umiarkowani pisowcy, nie mogą na niego patrzeć po prostu. No taka jest prawda. No, elektorat Konfederacji, no szansa, że elektorat Konfederacji zagłosuje na Morawieckiego jest zerowy, tam z 5% tego elektoratu zagłosuje. Także w moim przekonaniu Morawiecki na przykład jest w stanie, powiedzmy, w pierwszej turze dostać 30% głosów i w drugiej 35%.
No nie, no nie wyobrażam sobie po tym, co sam doświadczyłem od pana Morawieckiego jako dziennikarz w Realu 24, wysyłanie ABW, zamykanie kanałów, absolutna rzeźnia, że tak powiem. Nie wyobrażam sobie absolutnie tego, żebym na Morawieckiego zagłosował i nie wyobrażam, żeby w ogóle wystartował, no bo dla mnie to jest, jako komentatora i dziennikarza i obserwującego politykę na co dzień, trochę takie naigrywanie się, robienie ze mnie, przepraszam, durnia, mówienie, że pan Morawiecki podpisywał Zielony Ład i nie podpisywał Zielonego Ładu. On inny podpisywał, ale nie ten. Więc no bo właśnie, Tusk, czy to też może być to?
Donald Tusk mu ukradł długopis razem z ręką. I tym ukradzionym długopisem razem z ręką podpisano Zielony Ład.
Moje pytanie jest takie, bo Mateusz Morawiecki został dużym ciężarem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego wciąż tam jakoś funkcjonuje i pozwala mu się na to, co robi?
Znaczy on przede wszystkim w tej chwili walczy nie o prezydenturę, bo on myślę, że zdaje sobie sprawę, bo ma tam wyniki różnych badań, że nie zostanie prezydentem. On walczy o coś innego, to znaczy, żeby dostać te swoje 30% i być naturalnym następcą Jarosława Kaczyńskiego na funkcji prezesa partii. No i tu dochodzimy do podstawowego pytania, dlaczego prezes przez całe lata go trzyma, to nie tylko, że toleruje, ale faworyzuje i zrobił premier. I to jest pytanie, na które ja nie znam, powiem szczerze, odpowiedzi. A są dwie możliwości. Prezes został, tak jak to niektórzy politycy tak półgębkie przyznają, otumaniony przez Mateusza Morawieckiego, który no stworzył dla niego takiego swojego rodzaju informacyjną klatkę, w której go trzyma i w której są same dobre newsy, i to powoduje, że prezes jest przekonany, że ma naprawdę do czynienia z jakimś geniuszem politycznym, jakimś Richelieu przy Ludwiku XIII, prawda? To tak samo Morawiecki przy Jarosławie Kaczyńskim. To jest pierwsza możliwość. Niewiedza i brak kontaktu prezesa ze światem, zewnętrznym, o którym to braku prezesa ze światem zewnętrznym wszyscy wiedzą, którzy go obserwują. I możliwość druga, Jarosław Kaczyński wie, kto to jest. Po prostu Jarosław Kaczyński jakby no dawno już poddał się przed całą tą agendą globalistyczną, no i uznał tą agendę globalistyczną i zaproponował Morawieckiemu, no dobrze, to pan będzie ją realizował, my tu będziemy sobie opowiadali o patriotyzmie, kościółku, prawda, i tradycji, a pan będziesz realizował program Klausa Schwaba.
Dobrze, to teraz tak. Pytanie moje, wracamy do początku naszej rozmowy. Czy to, że Braun startuje, to jest gwarantowana rozwałka Konfederacji?
Tego nikt nie wie. Powód jest banalnie prosty. Zauważmy, że w dyskusji, która się w tej chwili rozpoczyna w Konfederacji w sprawie kandydowania Brauna, no jakby Mentzen i mentzeniści przyjmują takie stanowisko dosyć komiczne, że oni to nic nie wiedzą, to plotki, to niechętni Braunowi działacze albo jacyś tam braunofanatycy wygadują i tak dalej. I oczywiście to jest takie stanowisko. No to, że mentzeniści są mu przeciwni i będą go chcieli wyrzucić z partii, to Mentzen właściwie nie będzie miał wyjścia. Albo ja, albo Braun powie. Ale tu się pojawia inny problem. A mianowicie, aby wyrzucić Grzegorza Brauna w Radzie Liderów, no trzeba wśród tych 15 głosujących pewnej większości, żeby to zrobić. Nie pamiętam, jaka to jest większość, czy to jest jakaś większość zwykła, czy większość kwalifikowana. W każdym razie tego się nie da zrobić bez Ruchu Narodowego. I co ciekawe, Ruch Narodowy w tej kwestii siedzi bardzo, ale to bardzo cicho. I moim zdaniem są dwa powody, dla którego siedzi bardzo, ale to bardzo cicho. Wystarczy pójść na jakiekolwiek spotkanie gdzieś tam Ruchu Narodowego czy Młodzieży Wszechpolskiej. No to ja kiedyś byłem na jakimś spotkaniu z Młodzieżą Wszechpolską i pamiętam, że tam były silne takie no, głosy, że no to myśmy się tu zapisali do ugrupowania narodowego, endeckiego, a nagle libertarian z nas zrobiono, opowiadających wyłącznie o wolnym rynku, podatku i zamiast Dmowskiego to musimy się na Misesa powoływać. Czyli jakby no, odnoszę wrażenie, że znaczna część działaczy Ruchu Narodowego, tych bardziej ideowych, no coś widzi, że to jest nie tak, do tego stopnia, że no nawet już Solidaryzmu Narodowego nie ma, bo to podobno socjalizm jest według libertarian. To jest pierwszy problem, że znaczna część, myślę, dołów bliżej jest jej zdecydowanie do Brauna niż do Nowej Nadziei. Co innego w kierownictwie może być, dlatego że Sojusz z Nową Nadzieją zapewnia możliwość reelekcji na przykład do Sejmu. Ale ci, którzy nie mają szans na Sejm gdzieś tam z dołów, no to im na tym nie zależy i oni raczej patrzą pod względem ideowym, a ideowo bliżej jest im do Brauna. No i druga rzecz. W Ruchu Narodowym, myślę, i to dotyczy na przykład Krzysztofa Bosaka i innych działaczy Ruchu Narodowego, oni to wcale nie są tacy pewni, który z tych głównych oponentów, czyli Mentzen lub Grzegorz Braun, zrobi lepszy wynik. I który jest, nazwijmy to w ten sposób, przyszłością Konfederacji. Tego wcale nie wiadomo. Ja osobiście, gdybym był członkiem Rady Liderów Ruchu Narodowego, to na wniosek na przykład Sławomira Mentzena, aby zwołać Radę Liderów i wykluczyć Grzegorza Brauna, to jak jeden mąż zarządziłbym, że słuchajcie chłopaki, bierzemy L4 i się nie stawiamy na tej Radzie, zaczekajmy na wynik wyboru. Dlatego, że w moim przekonaniu Ruch Narodowy, jeśli zachowa się sprytnie, inteligentnie, to poczeka do rozstrzygnięcia, żeby rozstrzygnąć to, czy popieramy Grzegorza Brauna, czy Sławomira Mentzena. Przy tym sobie wszyscy zdają sprawę z tego, że jeśli Braun zrobi słaby wynik, to będzie go można usunąć i to właściwie bezkarnie. Ale jeśli Braun wygra ze Sławomirem Mentzenem i zdobędzie więcej głosów, no to w takiej sytuacji to będzie koniec kariery politycznej Sławomira Mentzena, który prawdopodobnie poda się do dymisji, pociągając za sobą Przemysława Wiplera. No i w takiej sytuacji no, nie bardzo jest sens wiązać się jakby z tą frakcją. Dlatego ja na miejscu Ruchu Narodowego czekałbym i zobaczyłbym wyniki.
No będzie ciekawie, to na pewno. Będzie ciekawie.
Oczywiście jest to
Nawet
idiotyczna sytuacja dla partii, że ma ona dwóch kandydatów, prawda? No. Ale
to
to akurat się
idiotyczna
da też.
sytuacja, ale to jest
Tak, ale
jednak
to się da
wina.
utrzymać, bo to są jednak dwie oddzielne partie przecież.
Właśnie, ale z drugiej strony jest to wina jednak Mentzena i Wiplera. To jest po prostu ich wina i
To jest
koniec.
ewidentne. Tak,
Ewidentnie.
dlatego że oni się obawiali jednej rzeczy, a mianowicie obawiali się kazusu Płaczka. Dlaczego? Dlatego, że Płaczek miał swoją grupę wyborców i w prawyborach, tam gdzie kandydował, po prostu zaapelował do tych ludzi i oni masowo przyjechali i przykryli Nową Nadzieję czapkami, dosłownie, przyjechali z całej Polski. Myślę, że gdyby Grzegorz Braun do swoich zwolenników, których znaczna część to są Braunofanatycy, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest pejoratywne, po prostu stwierdzenie faktu. Nie zawahają się jechać, nie wiem, 100-150 kilometrów, żeby zagłosować na Grzegorza Brauna. I to będą tysiące ludzi. Tak jak to było w Krakowie, prawda, kiedy wydawało się, że Berkowicz z jedynki weźmie mandat i ludzie nie tylko z Krakowa, ale z połowy Polski przyjeżdżali, żeby zagłosować na Grzegorza Brauna w Krakowie. I Sławomir Mentzen bał się tego i bał się, że Grzegorz Braun, który nie ma silnych struktur terenowych, zaapeluje do swoich zwolenników, przyjedźcie, wpłaccie tam 30 zł, tak jak w poprzednich prawyborach i zagłosujcie na mnie. I Mentzen się obawiał, że nagle przyjedzie 50 tysięcy ludzi, 100, czy 100 tysięcy ludzi i przykryje dosłownie czapkami jego kandydaturę. Myślę, że to było bardzo prawdopodobne. On się tego panicznie obawiał, dlatego lepiej było nie zrobić prawyborów, tylko sobie wybrać się w 15-osobowym ciele Rady Liderów.
No i teraz są tego efekty i mają to, co mają, ale fanatycy Brauna są zadowoleni.
Tak, oczywiście, bo oni mają to, czego chcieli. Chcieli Grzegorza Brauna i Grzegorz Braun jest kandydatem. No to nie są plotki, no ja ze swoich źródeł wiem, że ta decyzja już została podjęta, podobno miała być ogłoszona za 1,5 tygodnia, jakby to, co tam wypłynęło, to po prostu wypłynęło nieco wcześniej niż planowano.
To ja jestem winien tego.
No nie, to chyba ktoś, kto tam, profesor Piotrowski, który z tobą rozmawiał.
Tak, no ale to Piotrowski, pan profesor Piotrowski, to ja dotarłem do niego pierwszy i ja tą informację.
No, niestety to jest tak, jak Grzegorz Braun zrobi kiepski wynik, to ty będziesz winny, ale jak zrobi dobry wynik, to wtedy wszyscy będą twierdzili, że
nie
to
liczę
że
na
to
żadne,
był
na żadne, absolutnie
tak,
żadne,
tak.
Ten. Mogą mnie tam
hejtować. Ale
nie,
no spokojnie, rzecznik prezydenta musi być.
Nie, nie, beze mnie. Ja jestem dziennikarzem. Ja kibicuję, ale patrzę na ręce. Tak to jest. Tak powinno być i mówię jak jest. Tak jak pan profesor.
Tak, czyli obydwaj mówimy tak jak jest i myślę, że dzisiaj też.
Tu gdzie jestem, moją domeną jest dziennikarstwo i tego się będę trzymał. Nie mam ambicji politycznych absolutnie żadnych. Profesor Adam Wielomski, politolog, zawodowy, był moim państwa gościem. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję serdecznie. Także mam nadzieję, że się jeszcze nie raz spotkamy, bo zauważyłem.
Dwa będziemy mieli i będę pana prosił o komentarz tego, bo jeśli teraz dzieje się ciekawie w tym wyścigu prezydenckim, no to będzie jeszcze ciekawie, ale oprócz tego na pewno będziemy komentowali państwo rządzone przez Tuska, bo tu też dużo ciekawych rzeczy nas czeka.
No to na pewno. Biurokratyczna imitacja państwa. BIP.
O tym będziemy również mówić. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję wam, kochani, za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego bardzo gorąco, do subskrybowania kanału, do lajkowania, udostępniania, powielania, komentowania. W opisie tego materiału znajdziecie informacje, jak można wesprzeć rozwój kanału. Zachęcam do tego bardzo gorąco, byśmy mogli dalej nadawać w takiej formie. To potrzebna jest wasza pomoc, więc zachęcam do tego bardzo mocno i dziękuję z góry. Widzimy się w następnym programie. Do zobaczenia, do widzenia.